głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy, Radio Rodzina, na naszej kolejnej audycji, która ma nam przybliżyć duchowość ojców pustyni. Tak jak właśnie rozpoczęliśmy ten cykl w formie inspiracji, którą jest ogłoszenie roku życia konsekrowanego, chcemy korzystać i czerpać z tego źródła życia monastycznego dla całego Kościoła, dla każdego z nas, ponieważ myślę, że ta duchowość ojców pustyni jest bardzo bogata. Ona nie jest tylko zawężona czy przeznaczona dla tych, którzy żyją życiem konsekrowanym, ale życie konsekrowane jest darem dla całego Kościoła i te pierwociny życia monastycznego, które rodziły się na pustyni, ta mądrość, którą Pan Bóg przekazał nam przez ojców pustyni, ona jak najbardziej dzisiaj jest aktualna i warto do niej zaglądać. W czasie ostatniej audycji pochylaliśmy się nad pierwszym krokiem, który proponują nam ojcowie pustyni. To była zdolność wyrzeczenia, to była zdolność ascezy, zdolność odejścia od właśnie tego, co jakoś nas zniewala, zasłania nam Pana Boga. I dzisiaj chcemy pochylić się nad drugim, kolejnym krokiem, który proponują nam ojcowie pustyni. Tym krokiem jest prostota. Czym jest prostota? Prostota nam się może kojarzyć trochę negatywnie z jakimś takim, nie chciałbym użyć określenia, chociaż ono pewnie najbardziej by tutaj pasowało, prostactwem. Tu chodzi bardziej o pewną postawę serca, o prawość w postępowaniu, brak udawania, okłamywania, nieskazitelność wobec Boga. Żeby jeszcze bardziej zrozumieć, czym jest prostota w postępowaniu, to moglibyśmy powiedzieć, że takim przeciwieństwem prostoty jest dipsychia po grecku, czyli dwulicowość, dusza i serce podzielone, człowiek niestały we wszystkich swych drogach. Myślę, że dzisiaj to jest olbrzymi problem, z którym się zmagamy. I jednym z owoców właśnie życia na pustyni, takim dążeniem ojców, było uproszczenie swojego życia, było życie proste. Na pustyni życie jest bardzo proste, ponieważ na pustyni nie ma tego, co niepotrzebne. Nie wiem, czy ktoś z radiosłuchaczy, pewnie wielu, podejmowało kiedykolwiek wędrówkę. Pewnie na pustynię to nie za bardzo, może niektórzy mają takie doświadczenie, ale chociażby wędrówkę w wysokie partie gór. Wiemy, że skoro mamy iść pieszo, skoro trzeba mieć bagaż na plecach, to zabieramy ze sobą na taką wyprawę tylko to, co konieczne, tylko to, co potrzebne. I w ten sposób, jak gdyby ta rzeczywistość, która nas otacza, czyni nas ubogimi, czyni nas prostymi, czyni nasze życie proste, upraszcza. My często dzisiaj jesteśmy otoczeni wieloma rzeczywistościami, wieloma sprawami, które nam się wydają konieczne do naszego funkcjonowania, do naszego życia. Zresztą wystarczy dzisiaj sobie tak pomyśleć, jeżeli na chwilę gdzieś zabraknie prądu, to my jesteśmy całkowicie sparaliżowani w swoim działaniu często, bo przestają działać te rzeczy, do których tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni. Jak pomyślimy, że kiedyś ludzie funkcjonowali bez telewizji, bez radia, bez prądu i wszystko jakoś dało się przeżyć bez telefonów komórkowych, to dzisiaj nam się wydaje to niemożliwe. Ale to wszystko jest po części życiem w pewnej ułudzie. Pewnie, że nie ma nic złego w korzystaniu z najnowszych zdobyczy techniki po to, żeby nasze życie zostało uproszczone. Pan Bóg popiera rozwój, postęp, który się dokonuje właśnie w życiu społeczności ludzkiej, ale też trzeba uważać, żeby ten postęp jakby nie wprowadził człowieka w jakąś ułudę, taką ułudę, w której człowiekowi się zaczyna wydawać, że on jest Bogiem, że on panuje nad całą rzeczywistością, nad historią, że on wszystkim kieruje, bo ma do tego odpowiednie narzędzia. Tutaj postęp w dziedzinie medycyny, właśnie w różnych innych dziedzinach ludzkiego życia, które może człowieka właściwie doprowadzić do jakiegoś bałwochwalstwa, do takiej postawy, w której człowiek zapomina, że Bóg jest Panem jedynym i że jedynej rzeczywistości, której potrzebuje do swojego szczęścia, to właśnie przyjaźń z Bogiem, to relacji z Bogiem, to kosztowania Bożej obecności. I ta prostota, do której dążyli ojcowie na pustyni, prostota życia, funkcjonowania, której sprzyjała pustynia, ponieważ na pustynię zabierało się tylko to, co konieczne, ze względu i na klimat, i na warunki życiowe. Na pustyni nie było luksusu nigdy. To wszystko sprawiało, że ojcowie jakby byli znakiem i sami też doświadczali najpierw w swoim życiu tego, że człowiek nie potrzebuje zbyt wiele do życia. Coś, co dla nas może się wydawać dzisiaj jakimś wielkim wyczynem, to, że ojcowie jedli raz dziennie, niektórzy przez ileś dni pościli, że ten pokarm był taki dosyć jednolity, mizerny, i wcale nie było tak, że oni jakoś tam szczególnie chorowali. To wszystko jest dla nas znakiem i świadectwem tego, że priorytety w naszym życiu są zaburzone, że my żyjemy dzisiaj w wielkim bałaganie, że często te rzeczy, które dla ojców były drugorzędne, dla nas stały się pierwszorzędne. Natomiast zagubiliśmy właśnie to, co jest najważniejsze. I to wyjście na pustyni, na pustynię dla ojców było okazją do tego, żeby w swoim życiu poukładać priorytety, żeby w swoim życiu zawalczyć o to, co najważniejsze, co konieczne. I tą koniecznością na pewno była relacja z Bogiem, była modlitwa, była Eucharystia, była też praca po to, żeby właśnie się utrzymywać, ale też praca nie była celem samym w sobie. Natomiast rzeczą drugorzędną, która była ważna, ale dopiero w pewnym określonym miejscu hierarchii, było to, żeby zatroszczyć się o swoje ciało, o odpoczynek. To nie był jakiś taki radykalizm dziki, który sprawiał, że w ogóle się nie jadło, w ogóle się nie odpoczywało, bo to już by było dziwactwo, czy nawet grzech przeciwko życiu, kiedy człowiek zupełnie by nie dbał o swoje zdrowie, o swoje życie, ale nie było to na pewno takie nadmierne zajmowanie się sobą. Dla nas to może te postawy ojców są takie trochę szokujące, ale myślę, że to dlatego, że one trochę obnażają dzisiaj takie nasze zafiksowanie wobec potrzeb naszego ciała, takie przyzwyczajenie do wygody, do komfortu, że właściwie dzisiaj trudno sobie wyobrazić, nie wiem, funkcjonowania bez klimatyzacji w samochodzie, różnych innych takich rzeczy, które mi teraz przychodzą na myśl, bez których ojcowie zupełnie swobodnie się obywali. Co więcej, wcale to nie sprawiało, że czegoś im brakowało, że byli nieszczęśliwi. Więc myślę, że to ta walka o prostotę życia, o taką przejrzystość życia, o właściwą hierarchię jest jak najbardziej nam dzisiaj potrzebna. I tak jak wspomniałem, doświadczenie wyjścia na pustyni, czyli doświadczenie też tego miejsca, którym jest pustynia, czy pewnych okoliczności, czy pewnego etosu życia na pustyni, gdzie dążyło się do tego, żeby życie było proste, żeby nie było rzeczy niepotrzebnych, nie było niepotrzebnych spraw, tylko to, co konieczne, bo takie jest życie na pustyni, tam nie ma luksusu, najważniejszą rzeczą jest właśnie przeżycie, jest woda i trochę jedzenia i jakaś ochrona przed palącym słońcem i to człowiekowi wystarczało, to zapewniało mu szczęście. Z drugiej strony to uczyło człowieka tego, że jego życie jest proste, jest całkowicie zależne od Boga. Człowiek czuł się jak dziecko w rękach ojca. Myślę, że właśnie dlatego, że pustynia ma taką zdolność do tego, żeby człowieka w pewien sposób trochę przymusić do takiej prostoty życia, właśnie to miejsce Pan Bóg wybrał jako przestrzeń do tych 40-letnich rekolekcji, które musieli przeżyć Izraelici w drodze do ziemi obiecanej po wyjściu z Egiptu. Pustynia była przestrzenią, w której zmieniało się ich serce, w której zmieniały się priorytety, w których Izraelici byli w jakiś sposób oczyszczani z bożków, które były obecne w im życiu i powoli klarowała się wiara w jedynego Boga. Ta walka w to, że Bóg jest Bogiem jedynym, że jest najważniejszy, że nie ma być obcego Boga obok Niego. Czyli pustynia jest taką przestrzenią, w której kreuje się właściwie wierność człowieka do przestrzegania pierwszego przykazania. Bóg jest w centrum, jest najważniejszy, jest Bogiem jedynym. Zaprzeczeniem tego, tak jak sobie wspomnieliśmy, jest dwulicowość, jest serce podzielone, jest taka niespójność życia. Ona niestety dzisiaj często jest takim znakiem naszych czasów. Serce podzielone. dzisiaj diabeł nie tyle próbuje człowieka odciągać wprost od Boga, ale często działa w sposób bardzo ukryty, na zasadzie takiej, że nawet mówi człowiekowi, ty bądź sobie pobożny, ty sobie chodź do kościoła, ty módl się i czuj się usprawiedliwiony, że ty przecież masz relację z Bogiem, ale żyj sobie inaczej, żyj nie według tego, w jaki sposób się modlisz, nie według tego, co naucza Kościół, nie według Bożych przykazań. Czyli nasze życie podzielone. Co innego w sercu, co innego wyznajemy ustami, a co innego dzieje się na zewnątrz. Nasze czyny niespójne z naszą wiarą. Takie mówienie wiara moją prywatną sprawą, na zewnątrz nie muszę jej wyrażać, nie muszę jej okazywać. Wiara to jest sprawa tego, co ja myślę, co czuję, jak się modlę w ukryciu, natomiast ona wcale nie musi być widoczna w moich postawach, nie musi wpływać na mój sposób funkcjonowania w społeczeństwie, w miejscu pracy, w całej etyce życia małżeńskiego, rodzinnego, w relacji z drugim człowiekiem. Jest to pewna ułuda, którą nasiąknął współczesny człowiek. Jest to diabelska postawa, właśnie zupełnie przeciwieństwo tego, co proponują nam ojcowie. Prostota życia. Pustynia, ona swoją przestrzenią, swoim takim oddziaływaniem na sposób naszego życia sprawia, że życie człowieka zaczyna być życiem w prawdzie. I pierwszą rzeczą, którą odkrywa człowiek na pustyni, jest prawda o sobie. Często prawda o swojej słabości, o grzechu, prawda o swojej nędzy, która jednak nie jest powodem do tego, żeby wpaść w jakieś przygnębienie, żeby się załamać sobą, ponieważ ta prawda jest odkrywana z równoczesnym doświadczeniem Bożej opieki, Bożego miłosierdzia, Bożej troski o grzesznika, o człowieka. A więc tutaj nie ma to nic wspólnego z jakimś takim łajaniem siebie prawdą o sobie, takim karaniem siebie negatywnym patrzeniem na swoje upadki, swój grzech. Niemniej jednak pustynia nie pozwala na takie łudzenie samego siebie, czyli na takie trwanie w uśpieniu, na takie myślenie, że wszystko w moim życiu jest w porządku, że jakieś zewnętrzne przejawy religijności wystarczą i one usprawiedliwią brak czystości mojego serca. Niespójność mojej postawy z tym, co mówię, z tym, w jaki sposób się modlę, ponieważ pustynia bardzo łatwo obnażała te wszystkie rzeczy, które są takie nieprawdziwe. I dlatego pustynia była doskonałą przestrzenią do tego, żeby zdejmować z człowieka różnego rodzaju maski. Bardzo ważną rzeczą w życiu duchowym, w życiu modlitwy jest to, żebyśmy stawali w prawdzie przed Bogiem. Bóg nie chce, żebyśmy byli aktorami, Bóg nie chce, żebyśmy nakładali na siebie jakiś makijaż, żebyśmy siebie wybielali, ale Bóg usprawiedliwia, okazuje miłosierdzie tym, którzy mają odwagę stanąć w prawdzie o sobie. Czyli to nie jest tak, że my przed Bogiem musimy udawać, jak dobrze wypadniemy, bo zamaskujemy nasze słabości i grzechy, które Bóg i tak zna, więc to jest działanie bezsensowne, że wtedy dobrze wypadniemy i Bóg nas usprawiedliwi, będzie zadowolony z tego, że dobrze wypadliśmy, żeśmy przykryli różnego rodzaju nasze grzechy, ukryli serce. Dlatego Jezus bardzo piętnował postawę faryzeuszów. Często mówił o tym, że to są groby pobielane, a więc na zewnątrz pięknie wybielone, w środku zgnilizna, w środku trup. Bardzo mocno piętnował to, żeby nasza pobożność nie wyrażała się tylko w zewnętrznych pobożnych postawach. To jest dzisiaj wielkie niebezpieczeństwo, żeby nie wpaść w taki estetyzm życia duchowego, życia chrześcijańskiego, także obecne w liturgii na przykład. Jakieś niebezpieczeństwo właśnie zafiksowania się tylko w estetyce, bo komuś się podoba, nie wiem, liturgia sprawowana w języku łacińskim, czy cała oprawa jakaś taka. To jest ważne, żeby dbać o piękno liturgii, ale Pan Jezus ukazuje, że liczy się serce. Faryzeusze byli bardzo pobożni, oni nie wstydzili się swojej wiary na zewnątrz, chodzili w powłóczystych szatach, ale serce było pełne zgnilizny. Był stary człowiek, który był przykryty, była dwulicowość, czyli postawa na zewnątrz mówiła coś innego niż w rzeczywistości było w sercu. Było serce starego człowieka i Pan Jezus pokazywał, że zewnętrznym przykryciem tego starego serca nie jesteśmy w stanie przemienić człowieka. Przemiana musi dokonywać się od serca i pustynia wyzwala bardzo mocno z takich zewnętrznych, pobożnych, dwulicowych postaw i czyni człowieka bardzo przejrzystym, prostym, wydobywa prawdę o człowieku, bo na pustyni bardzo szybko wychodzi prawda o tym, co jest w sercu człowieka. człowiek może poznać prawdę o sobie, bo trud pustyni, on wyzwala to, co jest w jego wnętrzu. To jest piękne doświadczenie, które możemy odnaleźć w Słowie Bożym, kiedy to Izraelici wychodząc z Egiptu doświadczają trudu pustyni, że pod dostatkiem jedzenia nie mają wody i zaczynają szemrać przeciwko Bogu. I co się wtedy dzieje? Biblia mówi, że Pan zsyła na nich węże o jadzie palącym. Ale tak naprawdę ten jad palący to jest nic innego jak to, co wydobywa się tak naprawdę z ich serca. Czyli pustynia sprawia, że z nich wychodzi prawda o nich samych, o tych, że nie mają zaufania do Boga, że szemrają, narzekają, kiedy przychodzi trud, nie mają dziecięcej relacji z Bogiem. I to musi wyjść stary człowiek, musi wydobyć się właśnie ten jad starego człowieka po to, żeby Pan Bóg mógł czynić nowe serce. I to samo dokonuje się w czasie każdej naszej spowiedzi. My wyrzucamy z siebie jakby starego człowieka, my nie ukrywamy go, nie próbujemy go usprawiedliwić, ale ukazujemy go przed Bogiem takiego, jakim on jest, po to, żeby mógł się narodzić w nas nowy człowiek, żeby Pan Bóg mógł nas obdarować nowym sposobem życia. Więc pustynia właśnie sprawia te okoliczności, ten trud, ten niedostatek pustyni, on często bardzo wydobywa z człowieka to, co w nim jest. Zresztą to jest doświadczenie, ja wiele razy pielgrzymowałem też w pierwszej pielgrzymce i rzeczywiście to jest takie piękne doświadczenie, gdzie z człowieka wychodzi prawda o nim samym. Łatwo jest być miłym, kochać drugiego, który jest obok mnie, wtedy, kiedy ja jestem wypoczęty, kiedy mnie nic nie boli, ale dużo trudniej okazywać miłość, nie być skoncentrowanym na sobie wtedy, kiedy ja mam odciski, kiedy już jestem taki słaby, spieczony całym dniem i właściwie nie mam ochoty się do nikogo odzywać, albo jakby ktoś o coś mnie poprosił, to najchętniej bym mu pokazał zęby, jak zdenerwowany pies i zaszczekał. Tymczasem właśnie chodzi o coś innego, ale to jest znowu przestrzeń. Nie chodzi o to, żeby gwałcić siebie teraz wydobywaniem na siłę fałszywej postawy miłości, ale najpierw ja muszę zobaczyć, no jestem takim starym człowiekiem i doświadczenie pielgrzymowania, doświadczenie pustyni, doświadczenie właśnie takich trudnych okoliczności mojego życia, ono jest po to, żebym poznał prawdę o sobie, żebym nie żył w ułudzie, że wszystko w moim życiu jest w porządku, tak jak faryzeusze nie chcieli przyjąć Jezusa Chrystusa, bo oni myśleli, że nie potrzebują Zbawiciela, my zbawimy się sami. W naszym życiu jest wszystko w porządku. I odrzucali Jezusa. Ja muszę zobaczyć na początku swojej drogi, że jestem biedaczkiem, że potrzebuję nawrócenia, potrzebuję zbawienia. Wyjście na pustynię, ono służy takiemu uproszczeniu naszego życia, że my przestajemy udawać, przestajemy kombinować, zaczynamy widzieć prawdę o sobie. Wielu ludzi, którzy przyjeżdżają na kilka dni pustyni do różnego rodzaju właśnie takich miejsc, czy klasztorów, czy pustelni, oni doświadczają właśnie czegoś takiego, że jest to czas słuchania. Czas, kiedy Pan Bóg tak kształtuje sam naszym czasem pustyni, że nasze serce staje się proste, życie staje się uproszczone. Tym bardziej, kiedy człowiek pozwoli się wprowadzić w doświadczenie pustyni, kiedy nie próbuje sobie zrobić jakiegoś wygodnego świadka, ale próbuje wejść w to, co Pan Bóg mu daje. Chociaż dzisiaj tak niewiele potrzeba, żeby tej pustyni zakosztować. To jest doświadczenie też tej pustelni, którą niedawno udało się stworzyć przy Samotni, gdzie no, ktoś przyjedzie, to może być trochę zszokowany, że na pustelni jest dostęp do wody bieżącej, że jest łazienka, że można prysznic wziąć, że jest ciepła woda nawet, ale dla człowieka, który żyje ciągle w luksusie, gdzie jest telefon, internet, samo takie doświadczenie, że nagle znajduje się w ciszy, że nie ma tych wszystkich bodźców, nie ma hałasu, że właściwie samemu trzeba sobie jedzenie przygotować, że to jedzenie może jest takie trochę bardziej proste, na ile pozwolę Panu Bogu się w to wprowadzić, nawet jakąś formę postu. to już staje się pewną bardzo ważną przestrzenią, którą już bardzo mocno wywołuje cały szereg myśli, napięć, że człowiek zaczyna wyrzucać z siebie starego człowieka, że zaczyna wychodzić właśnie ta przestrzeń, która przeszkadza w działaniu łaski Pana Boga. Jeżeli jeszcze dodatkowo byśmy zgodzili się właśnie na podjęcie pracy fizycznej, podjęcie pewnego trudu, spiekoty dnia, zmęczenia, trochę potu, gdzieś tam odciski wyjdą, szczególnie w życiu ludzi, którzy na co dzień nie pracują fizycznie, jest to piękne doświadczenie, ponieważ wychodzi prawda z nas i tą prawdę możemy wtedy jakoś konfrontować z działaniem Pana Boga, ze spotkaniem z Nim. Dlatego to doświadczenie pustyni, ono nam pomaga. Ono prowadzi ostatecznie do tego, żeby dokonało się w nas pewnego rodzaju właśnie scalenie postawy. Prostota życia polega na tym, że nie ma w nas rozdwojenia, czyli nie ma aktorstwa, że człowiek staje się bardzo przejrzysty, bardzo wyrazisty, że to, co jest w sercu, to jest na ustach i to jest w zachowaniu. I to jest tak naprawdę życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie nie polega na tym, żebyśmy do drzewa starego, które nie rodzi, do wierzby przywiązywali owoce dobrych uczynków, co jest często właśnie takim błędnym myśleniem o chrześcijaństwie, tylko chodzi o to, żeby dokonało się nowe coś, dokonało się otrzymanie i przyjęcie nowego życia, które otrzymujemy na poziomie naszego wnętrza i serca, z którego rodzą się nowe owoce, nowe życie. Musi przemienić się drzewo, musi drzewo zostać okopane, musi zostać obgnojone, musi otrzymać nawóz, musi być przycięte. To wszystko właśnie dokonuje się na pustyni. To jest ta praca ogrodnika, którym jest Bóg, bardzo delikatna, ale też taka bardzo, bardzo konkretna, bardzo precyzyjna, która sprawia, że człowiek zaczyna owocować, że może nie ma, tak jak przycina się drzewko owocowe, które za bardzo wybujało, że jest zamiast być wiele owoców, ale malutkich i gorzkich, tak się przycina drzewo, że jest tylko kilka owoców, ale one są wartościowe, one są słodkie, one są dojrzałe, one są przepiękne. I właśnie pustynia czyni z życia człowieka coś takiego. Dążenie do jedności, dążenie do tego, żeby moje serce nie było podzielone. Tym, który dzieli, jest diabeł. I to diabeł powoduje w naszym życiu pewne pęknięcie i my jesteśmy podzieleni. Między nami nie ma jedności pomiędzy różnymi wymiarami naszego funkcjonowania. My często patrzymy z podejrzliwością na swoją cielesność, seksualność, na swoje ciało, bo czujemy, że właśnie te wszystkie przejawy naszego ciała, one jakby są przeszkodą do głębokiego zanurzenia się w Panu Bogu. To, co jest doświadczeniem ojców pustyni, wbrew pozorom, wbrew takiej radykalnej ascezie, która może mogłaby się wydawać jakimś takim odrzuceniem ciała człowieka, co jest nieprawdziwym odczytywaniem duchowości ojców pustyni, tu bardziej chodzi o pewną harmonię, o to, żeby właśnie te dążenia, które są w świecie duchowości, psychiki człowieka, uczuć, emocji, żeby one były uporządkowane, żeby człowiek odzyskał tą pierwotną integralność, którą miał od Boga, bo pęknięcie pomiędzy dążeniem ciała, dążeniem starego człowieka, a nowego człowieka, one są wynikiem grzechu pierworodnego. I to, co Bóg nam daje, to integrację, to głębokie zjednoczenie, głęboką jedność, harmonię, która sprawia, że nasze ciało nie jest przeszkodą, ale nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, jest przestrzenią, w której dokonuje się nasze zbawienie. To jest chrześcijańskie spojrzenie na ciało, na cały świat stworzony. Świat stworzony nie jest demoniczny, nie jest zły. Dlatego ojcowie pustyni nie uciekają od świata w takim sensie negatywnym, żeby negować ten świat, uważać, że wszystko, co na tym świecie jest zagrożeniem. Ale oni wchodzą w głęboką harmonię z tym światem, która jednocześnie nie jest ubóstwieniem tego świata, która w tym świecie potrafi odkrywać, że nie Bogiem jest ten świat, choć jest piękny, ale ten świat on nam ukazuje i prowadzi nas do Najwyższego, do Jego Stwórcy. I podziwiając stworzenie, ojcowie pustyni przede wszystkim potrafili w swoim sercu uwielbiać tego, który to wszystko stworzył, który to wszystko dał. Dlatego bardzo ważną rzeczą w życiu ojców pustyni była taka prośba i modlitwa o prostotę. Ważne jest, byśmy i my prosili Pana Boga: Panie, uczyń moje życie prostym. uczyń moje życie takim przejrzystym. My bardzo lubimy żyć z ludźmi, którzy są tacy prawdomówni, przejrzyści, nie są dwulicowi, mamy do nich zaufanie, chociaż nie zawsze. Myślę, że im bardziej w naszym życiu jest zakłamania, takiej dwulicowości, tym bardziej takich ludzi unikamy, ponieważ oni swoją postawą często nas denerwują, często mogą właśnie być odczytywani jako ci, którzy nas może nawet ranią. Ludzie pustyni to byli ludzie bardzo wyraziści. To byli ludzie, którzy nie funkcjonowali w myśl takiej trochę pseudochrześcijańskiej etyki zagłaskania na śmierć, takiego, żeby nikogo nie dotknąć, żeby być takim, no właściwie nijakim. Pan Jezus też był bardzo przejrzysty w swoich słowach, bardzo wyrazisty i Jego słowo czasem potrafiło dotknąć człowieka, ale to zranienie Bożym Słowem, ta przejrzystość proroka, ta przejrzystość ludzi pustyni, która czasem potrafiła pójść w pięty komuś, ona była życiodajna. Ona nie była niszcząca człowieka, ale była dla tych, którzy chcieli rzeczywiście odkrywać prawdę o sobie, którzy chcieli się zbliżać do Boga, była czymś, co pomagała im wprowadzać w swoje życie porządek. Dlatego myślę, że to jest trochę coś na wzór sytuacji, którą odnajdujemy w Ewangelii, kiedy jest mowa o Janie Chrzcicielu i o Herodzie, kiedy Słowo Boże mówi, że Herod odczuwał niepokój za każdym razem, kiedy słuchał Jana, a jednocześnie bardzo chętnie go słuchał. Jan był prorokiem, był właśnie człowiekiem pustyni, który wprowadzał prostotę, który korygował, który obnażał właśnie te szarości, takie niewyrazistości i czynił właśnie świat bardzo przejrzystym, wyrazistym, ukazywał jasno, co jest dobre, co jest złe. To jest właśnie ta postawa, którą wprowadzają ludzie pustyni, ojcowie pustyni, prorocy, którą wprowadzał sam nasz Pan Jezus Chrystus. Warto trochę właśnie zastanowić się w naszym życiu, jak to wygląda. Czy jestem człowiekiem prostego serca, czy nie jestem człowiekiem zakłamanym, dwulicowym, czy nie żyję w takim wiecznym okłamywaniu siebie, kombinatorstwie, czy właśnie proszę Pana Boga, czy chcę, żeby Pan Bóg właśnie czynił moje życie proste, czy poddaję się takiemu Bożemu prowadzeniu, czy mam odwagę, żeby Pan Bóg mnie wprowadzał trochę w doświadczenie pustyni. To może być bardzo małe w takim naszym codziennym życiu. Zresztą wszystko, co się dzieje w naszym życiu, każde wydarzenie, ono jest nam dane po to, ono jest historią zbawienia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, żeby czynić nasze życie prostym. To jest nasza pustynia, w której Pan Bóg się troszczy o nas i prowadzi do tego, żebyśmy należeli tylko do Niego i żeby On był jedynym Panem w naszym życiu.
Głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni. Czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.